Ty, który mówiłeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd bożych postawię mój tron, zasiądę na górze obrat, na krańcach północy, wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Te słowa, pochodzące z 14 rozdziału Księgi Izajasza, mówią o istocie grzechu. Czym jest grzech? Buntem przeciw Bogu. Lucyfer, syn Jurczenki, był pięknym, potężnym aniołem i zapragnął być równy Bogu. Był istotą znajdującą się blisko Boga i odmówił posłuszeństwa swemu Stwórcy. Było to możliwe, bo Bóg uczynił go istotą wolną, istotą obdarzoną własną wolą, zdolną do podejmowania decyzji, dokonywania wyborów. Niestety wybrał samowolę i po raz drugi niestety człowiek postąpił podobnie. Wszystko, co stoi w sprzeczności z Bożą wolą, jest grzechem. Wszystko, co jest niezgodne z Bożym charakterem, z Bożą świętością, jest grzechem. Grzech rodzi się z pychy, z samowoli, z nieposłuszeństwa wobec Boga. Wyobraźmy sobie małą, nadętą kreaturkę, śmieszną istotkę, która zwraca się do Boga w słowach: nie będę robił tego, czego chcesz ty. Wiem lepiej, co jest dla mnie dobre. Wszystko zrobię po swojemu. Tak właśnie postępuje człowiek. Dopiero kiedy się nawróci, kiedy zrozumie, że pełen miłości i dobroci Bóg chce tego, co najlepsze dla każdego swego dziecka, jest w stanie modlić się szczerze: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Ale czy naprawdę tak w pełni świadomie się modlimy? Czy pragniemy realizować w swoim życiu wolę Boga, a nie swoją wolę? Nie zapominajmy, że wszystko, co jest niezgodne z Bożą wolą, jest grzechem. Grzech narodził się z pychy. Zauważmy, że szatan niczego nie ukradł, nikogo nie zabił, nie upijał się alkoholem. On zwrócił się przeciwko Bogu. Przeciwstawił Jego woli swoją wolę, swoje ambicje, pragnienie bycia najważniejszym, największym. Był wspaniałym aniołem. Nazywano go świetlistym, jaśniejącym, synem Jutrzenki. Stwórca dał mu wolną wolę. Mógł dokonywać wyborów, mógł robić to, co chciał. Bóg pragnął, by Lucyfer z własnej woli, sam od siebie, okazał mu wdzięczność, by odwzajemnił miłość Stwórcy, by dzielił jego wizję, realizował jego plany, dobrowolnie, z radością. Ale szatan odwrócił się od Boga. Postanowił przeprowadzić własne plany, realizować swoją wolę. Uniósł się dumą, okazał się pyszny. Chciał być równy Bogu. Nie chciał być inny niż Stwórca. Chciał być taki jak On. To znaczy, chciał zostać Bogiem. Przedłożył swoją wolę ponad wolę Boga. I musimy podkreślić, że każde stworzenie, które tak postępuje, stawia siebie na miejscu Boga. Niestety, dzisiaj wielu ludzi podobnych jest do Lucyfera. Wielu stawia swoją wolę ponad wolą Boga. To jest istotą grzechu człowieka, iż usiłuje on zająć miejsce Stwórcy. Chce być sam dla siebie Bogiem i chce być też Bogiem dla innych. Chce rządzić, chce decydować, forsuje swoją wolę, realizuje swoje ambicje, przestaje liczyć się z dobrem innych, jest w stanie zdeptać swoich bliźnich, byle osiągnąć swoje cele, znaleźć się na szczycie, być sławnym i podziwianym, zdobyć władzę, bogactwo, mieć w swoim ręku wszystkie sznurki, pociągać za nie i dyrygować wszystkimi. Kim chcieli być tacy ludzie jak Hitler czy Stalin? Kim chcieli być egipscy faraonowie, rzymscy cesarzowie? Chcieli być bogami. Chcieli, żeby u ich stóp legła cała ludzkość, cały świat. Chcieli zająć miejsce Stwórcy. Ale żyjemy w świecie, który jest Jego dziełem. Oddychamy Jego powietrzem. ogrzewa nas Jego słońce. On nigdy nie posłał nam rachunku za energię słoneczną, ani rozliczenia za źródlaną wodę. Nie zażądał zapłaty za życie, które nam dał. Po prostu jesteśmy Jego stworzeniami. Żyjemy w Jego świecie. Jesteśmy Jego własnością. Powinniśmy Mu być posłuszni. Powinniśmy odwzajemniać Jego miłość. To wszystko, czego od nas oczekuje. Z powodu upadku w grzech człowiek jednak nie jest zdolny do okazania posłuszeństwa świętemu Bogu. Jedyna droga powrotu do niebiańskiego Ojca wiedzie poprzez Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Zbawiciela. Prorok Izajasz woła o Nim, że On wziął na siebie nasze winy, że poszedł na krzyż za nasze przewinienia. Tak, dzięki Jego dziełu zbawienia możemy narodzić się na nowo, możemy otrzymać nową naturę. On, zmartwychwstały Pan, kiedy powróci jako Król Królów, zabierze do siebie wszystkich, którzy Mu zaufali, a tych, którzy Go nie przyjęli, osądzi, na czele z pierwszym buntownikiem, szatanem. Prorok Izajasz woła: jak to? Strąconyś do Szeolu, na samo dno otchłani. Którzy Cię ujrzą, utkwią wzrok w Tobie, zastanowią się nad sobą. Czyż to nie ten, który trząsł ziemią, który obalał królestwa, który świat cały zamieniał w pustynię, a miasta jego obracał w perzynę, który swych jeńców nie zwalniał do domu? Pan osądzi szatana, a jego wyrok będzie surowy. Diabeł zostanie strącony na samo dno otchłani, będzie oddzielony od Boga na wieki. Trudno pojąć w pełni, co to oznacza. Księga Apokalipsy mówi obrazowo, że zostanie wrzucony do jeziora ognia. Dla wszystkich, którzy pragną bliskości Boga, On, Stwórca i Zbawiciel, przygotował wspaniały plan, który jest tak cudowny, że nikt z nas nie jest w stanie objąć go umysłem. Powinniśmy zaufać Bogu, powierzyć swoje życie w Jego ręce, bo On, pełen miłosierdzia i łaski, przygotował dla nas to, co najlepsze, najwspanialsze. Boży prorok woła dalej: wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywają z chwałą, każdy w swoim grobowcu. Pamiętamy, że szatan, kusząc Jezusa na pustyni, oferował Mu wszystkie królestwa ziemi. Jeśli prześledzimy historię, możemy stwierdzić, że królestwa ziemskie rzeczywiście należały do szatana. Babilon, Asyria, Egipt, Rzym, władcy tych królestw uważani byli za bogów. Oddawano tam cześć wielu bóstwom, ale nie jedynemu prawdziwemu, żywemu Bogu, Stwórcy nieba i ziemi. Babilon był potęgą, wrogą ludowi Bożemu i w Biblii symbolizuje królestwo szatana. Izajasz już kilkakrotnie zapowiadał sąd nad Babilonem. Teraz jeszcze raz prorok woła: powstanę przeciw nim, wyrocznia Pana zastępów, i wygładzę Babilonowi imię i resztę, ród też i potomstwo, wyrocznia Pana. Przemienię go w posiadłość jeżów i w bagna i wymiotę go miotłą zagłady, wyrocznia Pana zastępów. Ruiny Babilonu świadczą o tym, jak dosłownie wypełniło się to proroctwo. Podobny los spotkał Asyrię, co także zostało przez Bożego proroka zapowiedziane. Przysiągł Pan zastępów, mówiąc: zaprawdę, jak umyśliłem, tak się stanie. I jak postanowiłem, tak nastąpi, że złamię Asyrię na mojej ziemi i zdepczę ją na moich górach. Wówczas jej jarzmo z nich się usunie, jej brzemię spadnie im z barku. Asyria i Babilonia były królestwami gnębiącymi lud izraelski. Spotkała je za to surowa kara. Prorok Izajasz woła: taki jest zamiar powzięty co do całej ziemi. Taka jest ręka wyciągnięta na wszystkie narody. Jeżeli Pan zastępów postanowił, kto się odważy przeszkodzić? Jeżeli ręka Jego wyciągnięta, kto ją cofnie? każdy naród, który występuje przeciw Bogu i przeciw Jego ludowi, zostanie ukarany. W końcowej części 14 rozdziału Księgi Izajasza czytamy: w roku śmierci króla Achaza został ogłoszony następujący wyrok. Nie ciesz się, cała ty, Filisteo, iż został złamany kij, co cię smagał, bo z zarodka węża wyjdzie żmija, a owocem jej będzie smok skrzydlaty. To następne proroctwo przekazane przez Izajasza było zapowiedzią wydarzeń, które miały miejsce w Królestwie Judzkim za życia proroka. Król Achaz umarł około 721 roku przed naszą erą. W tamtym smutnym okresie historii kilkakrotnie najeżdżali Filisteę królowi asyryjscy. Kolejno Tiglat-Pileser III, Salmanasar V, Sargon II i Senacheryb. Izajasz zapowiedział te najazdy, używając obrazu metaforycznego. Kij, wąż, żmija, smok – to metafory królów asyryjskich. Izajasz ostrzegał: nie ciesz się, cała ty, Filisteo, iż został złamany kij, co cię smagał, bo z zarodka węża wyjdzie żmija, a owocem jej będzie smok skrzydlaty. Jest też inna interpretacja tych słów Izajasza. Można odnieść jego proroctwo także do króla Achaza i jego następców. Achaz był jednym z najgorszych królów judzkich. Potem na tronie w Jerozolimie zasiadł jego syn, Hiskiasz, który był dobrym, bogobojnym władcą. Ale już jego syn, wnuk Achaza, Manases, znów całkowicie oddalił się od Pana. Podobnie jak jego następcy, którzy pociągnęli za sobą cały lud w kierunku odstępstwa, bałwochwalstwa, aż do końcowego upadku i niewoli babilońskiej. Mogły więc słowa Izajasza być także przestrogą dla ludu, by nie cieszyć się, iż zmarł zły król Achaz, bo jego następcy będą jeszcze gorsi. W ostatnich wierszach 14 rozdziału Księgi Izajasza znajdujemy dramatyczne słowa: zawyj, bramo, krzyknij, miasto, zadrżyj, cała Filisteo, bo z północy nadciąga dym i nikt cię nie odrywa od jego oddziałów. Co zaś się odpowie posłom barbarzyńców? To, że Pan założył Syjon i do niego się chronią nieszczęśliwi z jego ludu. Prorok zapowiada inwazję z północy i chodzi zarówno o wydarzenia, które znamy z historii, ataki wojsk asyryjskich, a potem babilońskich, jak też o wydarzenia czasów eschatologicznych. U kresu historii także czekają lud izraelski zmagania wielkiego ucisku, po których dopiero nastąpi ostateczne zwycięstwo Pana na Syjonie. Filistea, do której apeluje Izajasz, to inaczej Palestyna. Nazwa ta wywodzi się od Filistynów, którzy tak właśnie nazwali ziemię, do której dotarli z wybrzeży Egiptu. Kiedy był w tej ziemi Abraham, posłany tam przez Boga, Filistynów jeszcze na niej nie było. Natomiast gdy lud izraelski po 400 latach wkroczył do ziemi obiecanej pod wodzą Jozuego, Filistyni też tam się pojawili i stali się wrogami Izraelitów. W księgach proroków Sofoniasza i Zachariasza znajdują się szczegółowe proroctwa przeciwko Aszdod i Aszkelon, dwom miastom filistyńskim. Prorok Izajasz przekazuje ogólną przestrogę dla Filistynów, a także ostrzeżenie dla Izraelitów w związku z ziemią, która także dzisiaj jest przedmiotem nieustannego konfliktu pomiędzy Żydami i Palestyńczykami. Następny, 15 rozdział Księgi Izajasza zawiera kolejną wyrocznię, skierowaną tym razem przeciwko Moabowi. Czytamy w wierszu 1. Wyrok na Moab. O tak, w nocy spustoszone, Ar Moab zginęło. O tak, w nocy spustoszone, Kir Moab zginęło. Moab był w czasach Izajasza potężnym królestwem. Moabici wywodzili się od Lota, którego starsza córka upoiła winem i współżyła z nim. Tak narodził się protoplasta rodu Moabitów. Lud ten stał się wrogi Izraelitom. Pamiętamy, że król Moabu, Balak, wynajął proroka Bileama, by przeklął Izrael. Znamy też jednak z kart Pisma Świętego inną, piękną postać wywodzącą się z tego ludu. Moabitką była Rut, dzielna, piękna i bogobojna kobieta, którą pojął za żonę szlachetny Boaz. Z tego związku narodził się Obed, ojciec Jessego, który był ojcem Dawida. Rut była więc prababką wielkiego króla Izraela. Wiemy, że Dawid, w czasie gdy uciekał przed prześladującym go Saulem, ukrył swoich rodziców w ziemi Moabitów. Były więc także dobre, pozytywne akcenty we wspólnych dziejach Izraelitów i Moabitów. Choć więcej, niestety, było konfliktów, wrogości, nienawiści. Moabici jako naród zniknęli ze sceny historii. Ale współczesnymi Moabitami nazwać możemy, w sensie przenośnym, ludzi, którzy znajdują się w pobliżu kręgu ludzi wierzących, sympatyzują z Bożymi dziećmi, ale do nich nie należą. Nie nawiązali bowiem osobistej, bezpośredniej relacji z żywym Bogiem. Bóg nie ma kuzynów czy wnuków, ma jedynie dzieci. Nic nikomu nie daje to, że jego rodzice czy jego rodzeństwo to ludzie wierzący, należący do Kościoła Jezusa Chrystusa. Do Bożej rodziny należeć mogą tylko ci, którzy osobiście podejmują decyzję, że pragną żyć u boku Ojca, że chcą należeć do grona Bożych dzieci. Pamiętamy z dziejów apostolskich postać Festusa, rzymskiego prokonsula, który słuchając słów apostoła Pawła, był prawie przekonany do jego nauki, zrozumiał sens Ewangelii, jednak nie podjął decyzji przyjęcia Chrystusa i uwolnienia jego apostoła. Był bliski Bożego Królestwa, słuchał największego w historii głosiciela Ewangelii, a jednak nie stał się Bożym dzieckiem. Dzisiaj wielu jest takich ludzi, którzy uczęszczają do Kościoła, słuchają kaznodziei, misjonarzy, ewangelistów, ale nie decydują się na życie z Bogiem, nie przeżywają prawdziwego nawrócenia, nie wyznają swojej grzeszności, nie doświadczają skruchy, pokuty i niestety nie rodzą się na nowo, nie stają się Bożymi dziećmi. O takich ludziach napisał apostoł Paweł do swego ucznia Tymoteusza, iż mają pozór pobożności, ale nie żyją po Bożemu. Są świętoszkowaci, ale nie święci. To znaczy, nie są oddzieleni dla Boga. W liście Judy czytamy, oni to ustawicznie narzekają na swój los, ulegają własnym rządzom, są bezczelni w słowach i schlebiają innym dla swoich korzyści. Tacy są współcześni Moabici, ludzie, których można by nazwać sąsiadami Bożego Królestwa, którzy jednak do tego królestwa nie należą. Pan Jezus powiedział pobożnemu, ale nienawróconemu Nikodemowi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kto się nie narodzi na nowo, nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Wróćmy do słów Izajasza. Boży prorok woła: wyrok na Moab. Córa Dibonu wstąpiła na wyżyny, by płakać, nad Nebo i nad Medebą. Moab lamentuje, ostrzyżona każda jego głowa, każda broda zgolona. Na jego ulicach przywdziewają wór, na jego dachach jęczą, na placach jego wszystko zawodzi, we łzach się rozpływa. Proroctwo Izajasza wypełniło się. Starożytne królestwo Moabu legło w gruzach. Naród moabski zniknął z kart historii. Prorok wymienił nazwy miast, które za jego życia były dużymi, kwitnącymi życiem metropoliami, a dzisiaj należą do najuboższych ziem znajdujących się na terenie współczesnej Jordanii. W jednym z miast, wymienionych przez Izajasza, znajdowała się świątynia pogańskiego bożka Kemosza. W okolicy miasta Dibon, na wschodnim brzegu Jordanu, odkryto słynny blok kamienny Moabitów. Wspomniane przez proroka wzgórze Nebo było tym miejscem, z którego Mojżesz oglądał ziemię obiecaną. Za dni Izajasza, na 700 lat przed Chrystusem, wszystkie te miasta i ziemie należały do Moabitów, ale zostali oni wytraceni, dlatego że mimo iż znali jedynego prawdziwego Boga, oddawali cześć pogańskim bałwanom. Możemy przez analogię pomyśleć, jaki los czeka wszystkich tych, którzy udają pobożnych, nazywają siebie chrześcijanami, a nie są prawdziwymi dziećmi Boga, nie żyją z Bogiem na co dzień. Ich serce jest przywiązane do zupełnie innych spraw niż Boże Słowo, Boża Prawda, Boża Miłość. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Uczy nas Biblia. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Ten, kto się nie nawróci, nie wyzna swej grzeszności, nie zwróci się ku Bogu z prośbą o oczyszczenie, zbawienie, nie może liczyć na Bożą pobłażliwość. Zostanie osądzony, podobnie jak Moabici, którzy, wydawałoby się, byli tak blisko Boga i Bożego ludu, a jednak zostali wytraceni. Prorok Izajasz wyznaje na koniec: moje serce nad Moabem jęczy. Jego uchodźcy idą aż do Soar. O tak, drogą pod górę do Luhit z płaczem wstępują. O tak, na drodze do Horonaim podnoszą krzyk rozpaczy. Mimo że Moabici byli wrogo usposobieni względem Boga i Bożego ludu, w słowach Izajasza wyczuwamy wielkie współczucie. Boży prorok z żalem zapowiada ich zgubę. To mówi nam wiele o charakterze proroka i o sercu samego Boga. Pomimo całej grzeszności człowieka, Bóg stale pragnie go ratować. Bóg miłuje wszystkich ludzi i pragnie, by jak najwięcej z nich zostało zbawionych. Jest to możliwe dla każdego, kto szczerze zwróci się do Pana z prośbą o pomoc. Bóg przygotował wspaniały plan zbawienia. Posłał nam Mesjasza, Zbawiciela. Pan Jezus Chrystus zapewnia: nikogo, kto przyjdzie do mnie, nie odtrącę. I zaprasza: chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie.